Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Dziś pierwsze spotkanie amerykańsko-rosyjskie w sprawie Ukrainy, a przedstawiciele europejscy po nadzwyczajnym szczycie wczoraj w Paryżu. Tymczasem Wall Street Journal sugeruje zbliżenie Europy do Chin. Na ile to możliwe gospodarczo i jakie mogłyby być tego skutki? Pierwsze pomysły deregulacji za i przeciw. Czego zabrakło? Co zmienią te propozycje, jeśli weszłyby w życie? Ustawa łańcuchowa wzbudza kontrowersje za i przeciw. Co do zmiany, a co zostawić? I kara dla biura podróży. Exim za zmiany w umowach na ostatnią chwilę i za wprowadzanie konsumentów w błąd. Między innymi o tym porozmawiamy dziś za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, dr Radosław Stojek, prywatny przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczynamy od spraw międzynarodowych. W Riyadzie dziś rozmowy amerykańsko-rosyjskie w sprawie teoretycznie tego, co się będzie działo z Ukrainą, a praktycznie to pewnie chodzi o podział wpływów. Z kolei wczoraj w Paryżu był szczyt nadzwyczajny kilku europejskich przywódców, a Chiny zaoferowały swoją wojskową obecność na granicy ukraińsko-rosyjskiej, gdy tylko zostaną ustalone szczegóły ewentualnego albo zawieszenia broni, albo pokoju. Tymczasem Wall Street Journal ocenia, że w Stanach Zjednoczonych i Rosji panuje obecnie lekceważenie przywódców europejskich. No i do czego to może doprowadzić? Ano do tego, że w odpowiedzi na politykę Stanów Zjednoczonych Europa może szukać zbliżenia z Chinami, o czym donosi Forsal.pl. No i właśnie, Trump zapowiada kolejne cła, mówi o Europie, co więcej jego doradcy mają właśnie już teraz przyglądać się stosunkom handlowym z krajami Unii Europejskiej, kraj po kraju i ustanowić odpowiednie cła mające zagwarantować, jak to Trump mówi, równe warunki gry. No i pytanie do panów, na ile w związku z tym Unia Europejska, czy kraje Unii Europejskiej mogłyby gospodarczo zbliżyć się do Chin? No bo trzeba jakiegoś partnera handlowego mieć. A gdy nie wiadomo, co się dzieje z Rosją, Stany Zjednoczone absolutnie przeciwnik nieprzewidywalny, a może przewidywalny, że może zaskoczyć czymś znowu. To co dalej? Czy to zbliżenie gospodarcze z Chinami jest możliwe?
My już jesteśmy bardzo blisko
Jacek Michałowski.
Tej współpracy polsko-chińskiej. Coraz więcej towarów na naszych półkach, na ulicach, na drogach. I co jest ważne, kiedyś chiński produkt był synonimem byle jakości. Dzisiaj to już są produkty z najwyższej półki, które wchodzą coraz mocniej na nasze rynki. Dzisiejsze spotkanie niestety dla mnie przypomina to w Riyadzie. Spotkanie przypomina rozmowy Ribbentrop-Mołotow. Tam też było wszystko za naszymi plecami, niczego nie wiedzieliśmy i skończyło się tragedią. Jeżeli prezydent Trump nie rozumie, że postawa Stanów w latach 30. doprowadziła do tego, że setki tysięcy Amerykanów potem ginęło w czasie wojny, to już jest jego problem. Mam duży problem z oglądaniem telewizji, bo czasami, kiedy oglądam materiały czarno-białe, to widzę Il Duce, a kiedy widzę telewizję kolorową, to nagle Trump przypomina mi tego słynnego włoskiego dyktatora. I sytuacja, jaką w tej chwili mamy, jest sytuacją dramatyczną. Często zajmujemy się tematami pobocznymi, a niestety, kiedy 3-4 lata temu ktoś by mi powiedział, że Rosja wywoła wojnę, to bym w to nie wierzył. Dzisiaj jestem przerażony tym, co się dzieje. Musimy znaleźć strategicznego partnera. Chiny wydają się takim naturalnym naszym, no nie to, że sprzymierzeńcem, ale krajem do rozmów. I jest to dla nas jakaś droga, tym bardziej, że te cła wprowadzone przez Trumpa muszą skierować Chiny w inne rejony. Europa zawsze jako kontynent była dobrym rynkiem zbytu, dobrze płaciliśmy Chińczykom i jest to na pewno pole do rozmów. Tylko jak ma Europa rozmawiać, jeżeli przywódcy europejscy nie są w stanie między sobą się dogadać? Fico robi swoje, Orban robi swoje i ten nie ma jednego głosu. Niestety polityka, a we wszystkich krajach europejskich w tej chwili polityka przewraca cały układ, który do tej pory funkcjonował. Jesteśmy w permanentnych wyborach. Tu już się nie mówi o tym, że Polska, ale w każdym kraju Niemcy, Francuzi, ciągle coś się dzieje. Jak to opanować? Kiedy ci przywódcy pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że jesteśmy w wielkiej strefie zagrożenia?
Piotr Górski.
Znaczy ja myślę, pan ma dużo racji, natomiast jeżeli chodzi o to, co dzisiaj się dzieje w Europie. Faktycznie te duże kraje, jak powiedzmy Stany Zjednoczone, czy Rosja, czy nawet Chiny, moim zdaniem one troszeczkę kreują tą politykę w Europie. Oni próbują rozbić Europę, bo łatwiej będzie się dogadywać indywidualnie, tak? Dlatego, że my cały czas jako Europejczycy nie mamy świadomości, że jednak przez to pewnie naszą historię, która zawsze ktoś na kogoś gdzieś tam napadał i to w naszych historiach gdzieś tam w głowach jest. W związku z tym oni uderzają w takie czułe punkty i próbują faktycznie tą Europę osłabić. To jest jeden z powodów. I musimy o jednej rzeczy pamiętać, nie? Ja jestem jak najbardziej, żeby oczywiście mieć kolejną osobę, kolejnego partnera na świecie do handlu, czyli załóżmy, że będą to Chiny, bo tych naszych dwóch partnerów historycznie wcześniej, Rosjan, czy później troszeczkę czy obecnie Stanów Zjednoczonych, które też faktycznie są mocno nieprzewidywalne. Nawiązanie szczerze takiej współpracy z Chinami na pewno nas jakby wzmocni. Tak, ale aczkolwiek musimy pamiętać o tej właśnie historii troszkę europejskiej. Niedawno rozmawialiśmy tutaj o Mercosurze, tak? I też ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, bo im się to nie podobało, nie? Więc ja przypuszczam, że jak nawiążemy współpracę bardziej szczerną z Chinami, na pewno ktoś na ulicę wyjdzie, kto będzie z tego niezadowolony. I zadanie polityków, to jest moim zdaniem, pokazać właśnie tą wartość dodaną. Dlaczego my na przykład potrzebujemy Chiny do tej współpracy? Po to właśnie, żeby się nie uzależniać od jednego dostawcy czy odbiorcy, tak? Każdy gdzieś tu z nas uczestniczy w biznesie jakimś tam, tak? W związku z tym faktycznie nawiązanie współpracy i uwiązanie się z nim, tak? Jeśli jeden do jednego, pomijając pozostałych, jest bardzo ryzykowne, głównie dla dostawcy, ale też jako odbiorcy, bo jak znowu ma się kogoś, kto jest jedynym dostawcą do odbiorcy, też ryzykuje tym, że jak coś się tam, że tak powiem, wykolei, to ten problem bardzo mocno nas uderzy. Więc powinniśmy, moim zdaniem, nawiązywać tą współpracę jak najszerzej, natomiast faktycznie szukać takich rozwiązań, co my wam damy, co wy nam dacie, tak? I tłumaczyć to ludziom, że to jest jakby wyższa konieczność właśnie i dlaczego, tak? Czyli ja jestem jak najbardziej za tym, nie?
Żeby mieć też taką argumentację przy dyskusjach ze Stanami Zjednoczonymi i ewentualnymi cłami, gdy oni będą chcieli coś narzucić, czy Polsce, czy każdemu innemu krajowi należącemu do Unii Europejskiej, że nie musimy być z wami partnerami handlowymi. Możemy być z waszym głównym przeciwnikiem handlowym, czyli z Chinami. Być może to też będzie argument, bo tutaj widać, że Trump rozumie, argumenty biznesowe bardziej do niego trafiają.
I z pozycji siły, tak? Bo czuje się mocny, tak? Dlatego tak postępuje, jak postępuje.
Moja ocena sytuacji jest następująca. Mianowicie mamy dzisiaj trzy mocarstwa na świecie, które decydują o pokoju na najbliższe dekady, długie dekady. To są Stany Zjednoczone, to jest Rosja i to są Chiny. I tutaj nie ma Unii Europejskiej. I proszę państwa, nie poddaję tego ocenie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale zasoby militarne, zasoby gospodarcze Unii Europejskiej, zasoby militarne to jest 72 czołgi. Pamiętacie panowie, jak było to? 72 czołgi w Niemczech i 220 tysięcy polskich żołnierzy plus WOT. To jaka to jest potęga militarna? No Unia Europejska, oczywiście Francuzi mają wyszkolone zupełnie w innych dziedzinach wojska. Kto inny? No nikt. Wielka Brytania, flota marynarki wojennej Wielkiej Brytanii musi przepłynąć przez cieśninę Bosfor kontrolowaną przez Turcję, która z poziomu Krynu też nic nie zrobi na Ukrainie, gdyby doszło do jakiejkolwiek eskalacji wojsk Unii Europejskiej z Rosją, co jest w ogóle kompletnym bezsensem. Nie wiem, dlaczego Unia Europejska miałaby do tego dążyć. Ale, proszę państwa, wszystkie te negocjacje, to o czym pani powiedziała też, mianowicie Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, to co się ma dzisiaj wydarzyć w Riyadzie, przypomina mi to takie pole negocjacyjne na zasadzie taktyki kija i marchewki. No dzisiaj trudno się zorientować tak naprawdę, jaka jest strategia amerykańska wobec Rosji. Jednak pewne rysy są już widoczne i w wyniku czego no, tutaj Rosja otrzyma zdobycze terytorialne. No i niestety to doprowadzi do tego, że za dekadę bądź dwie, może doprowadzić do tego, że za dekadę bądź dwie dekady będzie powtórka na Ukrainie. Europa, jeżeli chce wojny na swoim terytorium, to powinna po pierwsze po zęby uzbroić albo siebie, albo Ukrainę, jeżeli nie będzie to możliwe na poziomie Ukrainy, bo prawdopodobnie jeden z warunków tutaj Rosji, zresztą taki był warunek sine qua non Rosji przy podjęciu interwencji wojskowej w ogóle na Ukrainie, to że Ukraina będzie absolutnie poza strukturami NATO i poza strukturami Unii Europejskiej. Zatem jeżeli nie będzie możliwe dozbrojenie, przepraszam, Ukrainy, to Europa powinna bronić się i zbroić na potęgę, szczególnie Polska, a szczególnie kraje nadbałtyckie i szczególnie ta wschodnia część Unii Europejskiej, wschodnia część granicy natowskiej. 1% ten, który został zaproponowany przez Estonię, 1% PKB krajów Unii Europejskiej na dozbrojenie granicy tej wschodniej jest dobrym pomysłem. Polska powinna zbroić się jeszcze bardziej na potęgę. Nie wiem, czy wystarczyłoby nawet 5%. Proszę Państwa, to jest tylko w zakresie militarnym. Natomiast w zakresie gospodarczym ja uważam, że alianse z Chinami absolutnie tak. Alians z każdym powinniśmy mieć, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób dzisiaj prezentowana jest nasza gospodarka. Proszę Państwa, no, mamy kryzys demograficzny, mamy naprawdę bardzo duże załamanie inwestycji zagranicznych, pomimo tego, co jest prezentowane w telewizji, czy też w szerokich mediach, no to proszę Państwa, poziom inwestycji zagranicznych, na podstawie których będzie można tworzyć polskie produkty z polską jakością, co powstanie dzięki temu marżowość i innowacyjność, takich produktów nie ma. I tu jest niestety bardzo duże załamanie w tym zakresie, zatem powinniśmy poszukiwać modeli do współpracy z dużym biznesem, ale nie na zasadzie takim jak w Niemczech jest na przykład, że wokół dużego koncernu powstają jakieś mikrobiznesy, które wspierają ten duży biznes. Jednak ten model anglosaski, gdzie rynek kapitałowy odgrywa znacznie większą rolę, jest tutaj o wiele bardziej przejrzysty i zdecydowanie lepszy dla polskiej gospodarki, przynajmniej w takim poziomie, jakim jest. Na takim poziomie, jakim jest.
Panów zdaniem zgadzacie się?
Zgadzamy się tutaj. Mówienie, że tylko Chiny będą naszym partnerem, jest błędem, bo przeżyliśmy już nieraz różne
portfel,
uzależnienia.
Tak, tylko że często, musimy z tymi dużymi.
Tak, często mówiło się o tym, że jesteśmy sowiecką kolonią, jakąś inną kolonią, bo byliśmy od kogoś uzależnieni. Zdrowe relacje biznesowe z Chinami na przykład, ale mamy jeszcze czwartą potęgę, nie zapominajmy o Indiach. To też jest kraj, który się rozwija i który niestety jest w grupie państw, które korzystają z niskich kosztów produkcji, wynagrodzenia ludzi, którzy zajmują się tą dziedziną. Absolutnie nie dbają o ochronę środowiska, żadne zielone łady tam nie wchodzą w grę, w związku z czym mogą konkurować na rynku dostaw do Europy. Ale Europa, która w tej chwili przeżywa głęboki kryzys, boje się, że jeszcze nie rozumieją tego. Zobaczmy, co się stało w Monachium. Trochę rozmów, trochę haseł i potem ci przywódcy wracają do swoich krajów i stykają się z ich lokalnymi problemami.
No właśnie, proszę Państwa, warto, dobrze, że Pan to zauważył, to co się wydarzyło w Monachium. Przemówienie J.D. Vance'a stało się jakąś takim orężem chyba Amerykanów wobec Europy, bowiem Europa zdaje się budzić i bardzo dobrze z pewnych, powiedzmy sobie, podjętych decyzji, między innymi porozumienia paryskie, prawda, tutaj Zielony Ład, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co jest o wiele bardziej chyba jeszcze absurdalne, bo proszę Państwa, to co zaprezentował Wall Street Journal, że wydaje się, że Europa zbliża się do Chin bliżej, gdzie Chiny przecież stały po stronie Rosji w konflikcie z Ukrainą, co wydaje się dla nas takie dzisiaj absurdalne. Natomiast jeszcze inna absurdalna rzecz na dzisiaj, ale za chwilę ona może być realna, może powstać na Ukrainie zaraz po wojnie, bo proszę Państwa, no tam jest problem jeszcze prezydencki, bo prezydent Zełenski nie jest już prezydentem, zgodnie z konstytucją ukraińską. I teraz kto ma podpisać ten rozejm ze strony Ukrainy, jak Zełenski nie jest prezydentem? To jest ten problem, na którym wskazywał też Putin, bo wcześniej Żeleński wydał dokument w 2022 roku, bodajże niczego nie wolno podpisywać, żadnych porozumień z Putinem. No, teraz będzie musiał to cofnąć. Ale o czym mówię, o jakim absurdzie? Otóż, proszę państwa, może nastąpić po wojnie reset Ukrainy z Rosją, bowiem dlaczego? Dlatego, że planem minimum dla Putina było państwo buforowe, Ukraina jako państwo buforowe. Te Krym i wschodnia część Donbas będą należały do Rosji, tak wszystko na to wskazuje, wygląda na to, a zatem Ukraina jako państwo neutralne. I co dalej? I teraz tak, skoro nie są w Unii Europejskiej, to niezadowolenie Ukraińców będzie wyglądało w ten sposób, no dobrze, mieliśmy przystąpić do Unii Europejskiej, mieliśmy przystąpić do NATO, a tymczasem nie ma. Oby nie powtórzył się scenariusz taki, jak w Gruzji był. Pamiętacie państwo, Gruzja niedawno przecież miała też wojnę z Rosją. Co się wydarzyło? Unia Europejska i cały Zachód tak naprawdę no, nie zdołał pomóc w żaden sposób Gruzji. I co dzisiaj się dzieje? Dzisiaj w Gruzji wygrała partia, która ma prorosyjskie, no, powiedziałbym, konotacje, a w związku z tym Gruzini skierowali się bardziej ku Rosji. Tam były tak mocne, powiedziałbym, związki ekonomiczne i kulturowe, że wygrała tam partia uchodząca za prorosyjską.
Chociaż już nie wiemy, czy ona wygrała zgodnie z prawem, bo tam...
No, ale w Rumunii oczywiście było
chyba do tej pory nie poruszaliśmy jednej rzeczy.
Dyskusji,
jeżeli
tak?
Amerykanie z Rosjanami się dogadają i sprzedadzą Ukrainę, dojdzie do jakiegoś dziwnego rozejmu, pokoju. Trudno mi to określić, jak to się ma skończyć.
Państwo buforowe.
Szykujmy się na drugą falę uchodźców z Ukrainy. Wielu ludzi tego nie zaakceptuje. Będą bali się tego, co mogą zrobić u nich, jakie czystki mogą nastąpić w wykonaniu nie tylko Rosji, ale może być tak, że prorosyjskie ugrupowania dojdą do władzy i wielu Ukraińców będzie chciało wyjechać z Ukrainy. Dokąd wyjadą? Europa. A na pierwszym miejscu będzie to przez Polskę przebiegało.
No nie wiem to akurat, czy to byłoby złe, biorąc pod uwagę, że nasz kraj się powoli wyludnia i nawet dzisiaj gdzieś czytałam informację o tym, że nasze wnuki będą żyły w 20-milionowej Polsce, już gdzie będzie 20 milionów Polaków i z tym tak się trzeba liczyć. Więc
no, ale nie
jeśli,
możemy
by
też...
obywatele Ukrainy chcieli zostać u nas, a są dosyć bliscy nam kulturowo, to dobrze, ale ja wiem, że nie zostaną, bo tak jak nie zostali w tej chwili, bo rozjechali się to wielu krajów Unii Europejskiej i myślę, że akurat tego nie powinniśmy się obawiać, a raczej cieszyć, że byłyby ręce do pracy. Natomiast cieszyć się z drugiej strony nie ma z czego, bo życzymy Ukrainie, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że jej obywatele będą zmuszeni uciekać z kraju w obawie przed zemstą Rosjan, czy też polityków, którzy byli prorosyjscy, bo to też może się tak zdarzyć. Ale chciałam panów jeszcze zapytać, bo tutaj troszkę, no nie powiem, że przeraziło mnie to, o czym już wcześniej wspomniałam, odnośnie tego, że kraj po kraju Unii Europejskiej będzie analizowany każdy jeden, żeby sprawdzić, jakimi cłami można mu tam przywalić. Myślą panowie, że jakie my możemy mieć argumenty w dyskusji z administracją amerykańską, gdyby się okazało, że obłożą nas jakimiś cłami, chociaż nie wiem, co my eksportujemy do no Stanów Zjednoczonych, bo na szczęście chyba za dużo nie eksportujemy, więc a z kolei, jeśli chodzi o usługi, biorąc pod uwagę koncerny amerykańskie, te wielkie media społecznościowe, które ciągną dane w sposób nieograniczony od nas, więc możemy powiedzieć, że to raczej my powinniśmy jakieś cła na nich nałożyć, a nie oni na nas.
Tu zaczyna się problem tej wzajemności. Trudno się rozmawia z partnerem, który jest zadufany w sobie i wszystko chce rozstrzygnąć z pozycji siły. Trump jest człowiekiem na tyle nieprzewidywalnym, na ile jego biznesy są nieprzewidywalne. Mówimy tutaj o wielu rzeczach odnośnie kwestii dogadania się Rosji ze Stanami, ale to jest według mnie czysty biznes. Rosja już nie wydala ekonomicznie dalszego prowadzenia tej wojny, potrzebuje oddechu, a z kolei Trump wyraźnie powiedział, pierwiastki ziem rzadkich warte 550 miliardów dolarów, no to jest coś, za co Ukrainę wesprze. Żeleński się trochę temu przychyla. No więc w jakim to pójdzie wszystko kierunku? Mówimy o szczytnych, wielkich rzeczach jak wojna i ginący ludzie w setkach tysięcy, a w tle nagle są wielkie biznesy pewnych oligarchicznych struktur zarówno w Rosji, jak i w Stanach.
Jeżeli można, ja mam nieco inne zdanie, a mianowicie no, prezydent Trump bardzo dobrze rozumie argumenty przede wszystkim biznesowe. I to jest zupełnie naturalne. Jego kompetencje transakcyjne są na bardzo wysokim poziomie, to trzeba sobie powiedzieć. Czy one są nieprzewidywalne? One są przewidywalne na poziomie biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, jakimi argumentami moglibyśmy się mierzyć, prawda, w przypadku nałożenia na nas ceł, pamiętajmy, że my jesteśmy jednym z największych strategicznych sojuszników Stanów Zjednoczonych w przypadku tutaj wojskowości. I co Amerykanie zresztą potwierdzają, jesteśmy ich jednym z najlepszych partnerów w zakresie... No,
klientów, bo kupujemy
dużo broni.
Oczywiście, że tak, no bo my tej broni nie kupujemy, a musimy się, nie produkujemy, a powinniśmy się umieć obronić, umieć ten potencjał odstraszania i to jest zupełnie naturalne. A zatem, tak jak tutaj powiedzieliśmy, to jest biznes. Oczywiście, że to jest biznes. Natomiast bardzo istotne jest to co tutaj, jakie padły słowa. Proszę państwa, przecież Rosja, mi się nie wydaje, czy ona upadła ekonomicznie. Proszę zobaczyć, na Rosję nałożono pakiet ponad 15 sankcji. Ponad 15 sankcji, proszę państwa.
No i dzisiaj żadne się państwo okazało, na świecie... że Francuzi ciągną gaz LNG od...
No właśnie, jak te sankcje działają, to jest inna sprawa. I dzisiaj okazuje, że dalej Rosja może prowadzić tą wojnę. Co więcej, administracja poprzedniego prezydenta Bidena o tym doskonale wiedziała, że Rosja może dalej prowadzić tą wojnę i w pełni ją prowadzi pełnoskalowo. To znaczy, że jeszcze ma więcej żołnierzy na tej wojnie, ma jeszcze więcej sprzętu, ma jeszcze więcej sprzętu wojskowego, militarnego, który wygrywa z Ukrainą. Ale Putin nie posuwa się dalej na zachód Ukrainy, proszę państwa. Dlaczego? Bo jego to, można powiedzieć, że jego to nie interesuje. Jedynie Krym, Donbas i te wschodnie republiki, te rubieże, powiedzmy sobie, Ukrainy, tym był zainteresowany. Dążył do stworzenia warunku sine qua non, tak jak mówiłem, zdecydowanie państwa takiego, powiedzmy sobie, buforowego pomiędzy Rosją a NATO i Ukraina pozostanie takim państwem. No, niestety, jeżeli ktoś widzi Polskę, to Polskę postrzega jakieś mocarstwo atomowe tylko w kategoriach pola bitewnego. Przepraszam, że tak mówię, ale niestety tak to jest, bo tak wyglądają na to plany wojenne wyglądały i jeżeli one myślimy, że się dzisiaj zmieniły, to troszeczkę, to nie tak niestety. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że prezydent Trump, jeżeli będzie brał pod uwagę nałożenie jakichkolwiek ceł, to przede wszystkim wymiar militarny będzie odgrywał największą rolę. I my tutaj nie mamy się czego obawiać, bo wydajemy najwięcej w Unii Europejskiej produktu krajowego brutto na uzbrojenie.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Piotr Górski, Jacek Michałowski, dr Radosław Stojek, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę mniej spraw międzynarodowych, za to twarda gospodarka. Między innymi porozmawiamy o deregulacji i o propozycjach tej deregulacji, jakie wczoraj się pojawiły. O tym już za moment.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, dr Radosław Stojek, prywatny przedsiębiorca. No i wracamy na nasze rodzime polskie podwórko, ekonomia, postulaty między innymi 9 zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych zostały wczoraj opublikowane przez kierowany przez Rafała Brzoskę zespół do spraw deregulacji. To między innymi zasada domniemania niewinności podatnika, niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki. Poza tym ograniczenia nadużyć w stosowaniu aresztów tymczasowych przeciwko obywatelom, identyfikacji kolejnych usług, które można przenieść do aplikacji mObywatel, czy egzekwowanie zasady Unia Europejska plus zero, czyli brak dobudowywania krajów krajowych przepisów do dyrektyw unijnych, wprowadzenie ugód podatkowych w relacji obywatel-urząd skarbowy, czy zmniejszenie o 50% częstotliwości kontroli działalności gospodarczej. Czy to wystarczające propozycje w Państwa opinii, czy co tu jeszcze można dołożyć i czy te propozycje, które, o których wspomniałam, są możliwe do realizacji? Jacek Michałowski.
Skoro doszło do sytuacji, w której ludzie biznesu wzięli się za propozycje, to już jest to rozsądne posunięcie, bo jak politycy grzebią przy biznesie, to jest dramat, czego skutkiem jest potrzeba deregulacji. No, do tego doprowadzono, że nie da się funkcjonować w sposób rozsądny. Mi tam brakuje w tych propozycjach jeszcze takiego rozwinięcia tematu, kiedy przedsiębiorca ma problem i mu się blokuje konto. No nie można przedsiębiorcy blokować konta, bo to pogrąży go zupełnie do kwoty zobowiązań, jeżeli takie zobowiązania istnieją. Dobrze, no blokujmy, ale pozostałe pieniądze muszą być dostępne dla funkcjonowania. Podzielone płatności, inne rzeczy, kiedy najpierw musimy zapłacić VAT, zanim jeszcze dostaniemy zapłatę za nasze usługi. To są problemy, które natychmiast i od razu trzeba rozwiązać. Idźmy widocznie śladem Stanów. No, o wiele prostszy system, a jeszcze będą deregulacje. Czas najwyższy, żeby to przeprowadzić i w Polsce.
Znaczy, na pewno te pomysły, które nam się pojawiają, są dość istotne, tak? No bo takie rzeczy jak domniemanie niewinności, to dla mnie jest oczywista rzecz, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie działa to w obie strony, tylko faktycznie ten przedsiębiorca najczęściej jest w tym celowniku. Natomiast ja mimo wszystko poczekajmy na efekty tych trochę propozycji, tak, bo ja mam takie raczej wrażenie, że pytanie, jak mocno dostaną wsparcie, jak szczególnie ze strony polityków ogólnie, tak, dlatego że jeżeli nie będzie tu mocnego wsparcia i znowu będzie rozgrywanie wyborców na prawo i lewo, tak, to bardzo często mimo wszystko to nie zejdzie na dół. Tak? Ci ludzie, którzy powiedzmy wydają pewne decyzje, tak, w stosunku do przedsiębiorców, oni muszą faktycznie zrozumieć, że jesteśmy po tej samej stronie barykady, a nie po przeciwnych. Tak, ja tu przykład mogę powiedzieć tylko z działalności tej rolniczej. Bardzo często jest tak, że idziemy do jakiejś inspekcji, załóżmy, zaczynamy o czymś rozmawiać, a oni nam tłumaczą, my mamy takie przepisy. Po czym my idziemy szczebel wyżej, a ci mówią, no ale to myśmy z nimi ustalili. I teraz nie bardzo wiadomo, z kim rozmawiać, żeby zmienić pewne chore przepisy, tak? Bo ci ludzie na przykład, którzy nas tam gdzieś tam kontrolują, nie rozumieją, że to jest jakiś absurd. Jako przykład podam, to nie z mojej branży do końca, ale znajomy ma hodowlę ryb, nie? I jedzie, powiedzmy, musi mieć, jak transportuje ryby, powiedzmy, między jednym a drugim stawem, czy przywozi na rybek i tak dalej, to musi mieć dokumenty takie specjalne do przewozu żywca, tak? Bo ta ryba jest żywa. No i zatrzymuje ich polskie ITD i oni oczekują od nich, pyta, co pan wieździe? No ryby. A klatki gdzie? Bo przepis jest taki, że muszą być żywe organizmy, muszą przewożone być w klatkach. A ona jest takim dużym basenem. To jest taki basen, w którym te ryby pływają. I tracą to obydwoje czasu, na, nie wiem, pół godziny do godziny, zanim się dogadają, nie, no to jednak pan może jechać. Bo on ma przepis, że musi być klatka i on szuka tej klatki w tej wodzie. No taki absurd i takich absurdów jest naprawdę dużo.
Chyba największą tragedią polskiej gospodarki jest interpretacja. Tak. Interpretacja pojawia się na każdym szczeblu, począwszy od rządu, ministerstwa. No czasami mam wrażenie, że interpretację robi pani sprzątająca w ministerstwie, która wcześniej przyszła. I w każdym powiecie, w każdej gminie te interpretacje żyją swoim życiem, utrudniają nasze życie, które ma polegać na wytwarzaniu różnych rzeczy. No.
No tak.
Radosław Stojek.
Proszę Państwa, no mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rząd posiłkuje się taką metodą jak outsourcing, czyli z zewnątrz
oddelegowuje się zadania dalej. Tak.
Oddelegowuje zadania dalej, czyli outsourcing tutaj i bardzo dobrze, że zajął się tym pan Rafał Brzoska. No i teraz, proszę Państwa, deregulacje powinny być już zrealizowane bardzo, 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 bardzo dawno. Pamiętacie Państwo, przecież przy urnach wyborczych Polacy otrzymali tą nadzieję na zmiany, na deregulacje, które były wypełnione już dobre kilkanaście miesięcy temu. Pamiętajmy, że w tym rządzie nie ma Ministerstwa Gospodarki. Jest Sejmowa Komisja do Spraw Gospodarki, na której czele stoi Ryszard Petru i z tego, co ja się orientuję z takich nowych, najnowszych danych, to taka ustawa deregulacyjna już powstała. Projekt takiej ustawy oczywiście. Natomiast Ministerstwo Finansów je, no, delikatnie mówiąc, blokuje. I teraz pytanie, czy outsourcing z zewnątrz pomoże przebić te mury Ministerstwa Finansów i innych ministerstw w zakresie właśnie deregulacji. To, o czym panowie mówicie, to jest absolutnie, no, warunek minimum, powiedziałbym. Te kilka propozycji, które przedstawił biznes, jest no, absolutnie do zmiany na dzień dzisiejszy, blokowanie kont przy problemach VAT-owskich, prawda? No i co się dzieje z tym właścicielem firmy? Ta firma upada. Co w przypadku, kiedy nie ma domniemania, a działania są takie same, blokuje się nie tylko konta, ale zabiera się też sprzęt do wykonywania jakiejkolwiek czynności gospodarczej. No, czy obliczanie chociażby składek, prawda, zdrowotnych od... No właśnie,
to jest od
sprzedaży majątku. No to jest w ogóle, to coś służy działalności gospodarczej, to jest w ogóle jakiś absurd. Proszę państwa, musimy sobie zdać sprawę, że Polska jako kraj posiada najbardziej skomplikowany system podatkowy na świecie. Nie mamy najwyższych podatków, ale mamy najbardziej skomplikowany system podatkowy.
No i to podraża prowadzenie działalności gospodarczej, bo żeby się w tym wszystkim zorientować, trzeba dysponować odpowiednią kwotą pieniędzy, żeby móc je wydać na odpowiednich prawników, księgowych, a to nie zawsze jedna księgowa wystarczy. Ona też nie nadąża, prawda, z poznawaniem tych nowych przepisów. Ale tutaj też Business Center Club zwrócił uwagę, między innymi, że tym głównym problemem polskiego prawa jest zmienność.
Tak.
Mamy bardzo dużo przepisów i teraz kiedyś był, pamiętam, taki postulat, że dobrze, wprowadzamy jakieś tam prawo, bo powiedzmy świat się zmienia, powstają nowoczesne jakieś wynalazki, to wszystko trzeba dopasować, czy tam prawo dopasować do tych nowych rzeczy, nowych sytuacji, no ale jeśli powstaje nowy przepis, to wyrzućmy zaraz ten stary, żeby to nam nie pęczniało. No i chyba nie wyszło też.
Wielopoziomowość interpretacji, proszę państwa. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, od ministerstwa poprzez poszczególne urzędy, a kończąc na, przepraszam, na radcach prawnych, na prawnikach, na, jako powiedzmy sobie ostatniej obronie tutaj klienta, no to te interpretacje naprawdę są różne. Urzędy skarbowe mają zupełnie inne interpretacje niż te, które zakładały ministerstwa w swoich rozporządzeniach, bo przecież taka linia obrony też jest znana nam, więc no, proszę państwa, absolutna deregulacja i jednolitość interpretacji. Nie może być tak, że my w Gdańsku interpretujemy ten przepis w ten sposób, a w Poznaniu, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej na południu Polski w zupełnie inny sposób.
Znane są przypadki, kiedy firmy są rejestrowane w różnych miejscowościach, bo łatwiej tam się porozumieć z urzędami. I chyba jednym z najważniejszych postulatów deregulacyjnych to powinno być ograniczenie ilości czerwonych pieczątek. Bo urzędnicy bardzo trudno się z nimi rozstają. To jest ich siła i potęga, która wykańcza nas. Na jakimkolwiek papierze zdobycie pieczątki jest trudne, a nie daj Boże, jak się pojawi na tym papierze jakaś negatywna pieczątka, wtedy przestajemy istnieć. I to jest dramat, z którym często się spotykamy.
Ale tak, żeby słuchacze też wiedzieli, jaka skala skomplikowania tego prawa, to ja posłużę się moim ulubionym przykładem. Ja go pewnie już z kilka razy tutaj przywoływałam, ale ponieważ nie zawsze te same osoby nas słuchają, to powtórzę. To jest przypadek naszego trójmiejskiego piekarza, pana Perlowskiego, który opowiadał o tym, że zupełnie inny podatek VAT jest na loda, który jest do wafelka serwowany i wynoszony jakby na zewnątrz. A zupełnie inny, wyższy podatek jest, gdy ktoś chce zostać w cukierni i zjeść tego loda na miejscu. On jest wyższy, więc nasz przedsiębiorca stwierdził, że on nie będzie sobie komplikował życia i po prostu...
Przestał sprzedawać lody.
Nie, sprzedawał, ale potem biorąc pod uwagę wyższy podatek, żeby to ujednolicić. No i się okazało, że został wezwany do skarbówki i tam zdaje się nawet karę jakąś musiał zapłacić, że to nie jest tak, że tak nie można robić, podwyższając podatek, bo to oznacza, że tego loda jedzonego w wafelku ktoś zapłaci za niego więcej. No ale z drugiej strony on miał argument tego typu, że no a co zrobić z osobą, która kupi loda w wafelku
i usiądzie.
Przecież nie wyrzucę tej osoby z cukierki. wierni, a kiedy przyjdzie kontrola, to dostanę taką karę, że no, nie chce się mówić. W związku z tym, no taki przykład, z czym borykają się dzisiaj przedsiębiorcy, tudzież też był ostatnio przykład innego przedsiębiorcy, gościa audycji, który opowiadał, że jest inny podatek za oferowanie usługi w saunie z ręcznikami, a inny tam z innego typu odzieżą potrzebną do sauny. Więc to też tworzy duże problemy w
tym. I dlaczego
wszystkim.
Tak jest? Bo pani w ministerstwie zrobiła interpretację.
No właśnie, i potrzebujemy tych interpretacji takich samych dla całego kraju, jeśli
ale,
już...
Ale faktycznie też uproszczenie. Ktoś... Ja, no wiadomo, ktoś rozlicza swój PIT, tak? Załóżmy, że ja wczoraj to robiłem, tak? I zakładałem, powiedzmy, bo to najczęściej się używa, że jest CIT, PIT, VAT, PCC i właściwie to takie na dobrą sprawę wszystkie już, szczerze mówiąc, nie? Ale jak się tam wejdzie... W tą listę, to tam jest chyba za 40 czy 50 różnych rodzajów deklaracji w zależności na czym się robił obrót. Czy gdzie się zarabiało lub nie. To jest nieprawdopodobne.
No tak, ale już tak raz mówiąc, proszę państwa, ja bym powiedział tak, bardzo dobrze, że tak się dzieje, natomiast najlepszym przykładem będzie to, jeżeli to zostanie wdrożone, jak powiedział Ryszard Petru, postulować możemy wszystko, ale to my na końcu, czyli oni, politycy, muszą to przegłosować. I teraz pytanie jest takie. Jeszcze 10 lat temu biurokracja była 3 razy mniejsza. 10 lat temu. Tylko 10 lat temu. Dzisiaj biurokracja jest 3 razy większa. Jak państwo myślicie? Czy ta deregulacja przejdzie przez te osoby, które właśnie w tym siedzą? Pytanie
znaczy, tu też no, nie, pod no, rozwagę.
No. Ja miejmy nadzieję, będziemy oceniać po czynach.
Podać taki przykład a propos konsultacji społecznych. Tak, to jest właśnie podobne, co tylko ostatnio. Nie wiem, czy teraz pan Brzoska nie dał się wmanewrować w konsultacje spożywcze. Mam nadzieję, że nie. Natomiast ja tylko dokończę.
Proszę.
Bo ja parę razy byłem proszony o jakieś takie konsultacje społeczne z racji tej produkcji rolnej, w której gdzieś tam się obraca. I wierzcie mi, parę razy, pomijam to, że to zawsze ta informacja o konsultacji najczęściej przychodziła w piątek. Dawano 7 dni kalendarzowych, nieroboczych, czyli trzeba było przez weekend najczęściej popracować, żeby ktoś jeszcze mógł to obejrzeć. Bo ja nie robiłem na wyższym szczeblu, tylko tym niższym z racji praktyka. I uwierzcie mi państwo, robiłem to parę razy, już chyba nie będę robił, bo tyle razy, co wysyłałem, to nie zostało pewnie prawdopodobnie uwzględnione, bo to nie pojawiło się w jakichkolwiek zmianach tych rozporządzeń, które gdzieś tam były planowane. Ale nawet nie dostałem feedbacku, mówi, Górski, nie masz racji, lepiej nie zajmij się czymś innym, tak? Bo to też jest okej. Ja dostaję przynajmniej zwrotną informację, że no, jest inna filozofia funkcjonowania, czy to urzędnika, czy polityka i tak dalej, ale ja nie dostałem nic. Ani czy to było dobre, ani czy to było złe.
Może, panie prezesie, może pan pieczątki nie złożył wtedy, no? Jak tutaj pan mówi, że pismo z pieczątką jest najważniejsze, prawda? Czerwona, okrągła.
No właśnie, dobra, zobaczymy, trzymamy kciuki, żeby ta deregulacja się udała, bo to wszystkim ułatwi, uprości życie
tak
i może sprawi, że no, będzie taniej w końcowym efekcie. Zmieniamy temat. Ustawa łańcuchowa to obywatelski projekt, który zakłada między innymi zakaz trzymania psów na łańcuchach i walkę z pseudohodowlami. Ale wśród rolników i hodowców ten projekt wzbudza bardzo dużo emocji. Na przykład ich wątpliwości budzą kwestie dotyczące odbierania zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich, pod pretekstem złego traktowania. Rolnik wtedy może stracić dopłaty do swojej hodowli i może być zmuszonym do oddania tych pieniędzy wraz z odsetkami. No właśnie, ustawa łańcuchowa, za i przeciw, to już wiem, wyrywa się pan Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny.
No to jest bliskie memu sercu, jako rolnikowi i praktykowi. Dla mnie to nie jest ustawa łańcuchowa, a ustawa celebrycka. Dlaczego? To celebryci stworzyli przeświadczenie w społeczeństwie, że dzieje się straszny dramat i skoncentrowano się na niewielkich fragmentach naprawdę wymagających zmian.
No bo
psy
gdzie
na
nie,
łańcuchach
gdzie?
To jest ewidentne.
To jest dramat.
To jest dramat i tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast dlaczego w to wrzuca się
rolnik
od razu po polsku? Wszystko, co jest tylko możliwe. No jeżeli ktoś mówi, że nie można stosować pastuchów elektrycznych, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia o tym, co mówi. Nie słucha się fachowców, nie słucha się naukowców, a mnie przerażenie ogarnia jedno. Już dawno nie słyszałem na polach skowronka. A przeraża mnie to, że nas, rolników, oskarża się o to, że to my żeśmy przez naszą działalność do tego doprowadzili. To nie jest prawda. W Polsce szacuje się, że żyje około 10 milionów kotów. I proszę,
o, to teraz... na świecie one najbardziej niestety odpowiadają za
140 milionów ptaków rocznie zabijają w Polsce koty.
No ale nie wydamy wyroków śmierci na koty,
nie wydajemy
koty
wyroków śmierci, ale musimy ograniczyć tą populację. Szwajcarzy wydają olbrzymie pieniądze na czipowanie, kastrację i
no to
inne rzeczy.
O kastracji.
Nowa Zelandia
50
milionów dolarów rocznie, bo już zobaczyli, jaki to jest dramat dla środowiska. A my wylewamy łzy, bo w projekcie ustawy jest opis, że jest propozycja kastracji
kotów.
Takich rzeczy.
Nie dziko biegających, tylko oni są każdego, z tego co widziałem.
No to jest
poza hodowlami, szczerze mówiąc. Tak?
I wrzucenie wielu rzeczy do jednego wora.
Proszę bardzo.
Proszę państwa, no, te zapisy z czegoś się biorą, bo sytuacja w istocie jest dramatyczna. Przecież przez migawki, przez nasze media przechodzą różne dramatyczne zachowania ludzi wobec zwierząt. I proszę się nie dziwić, że takie tak mocne czy tak duże restrykcje są stosowane i one powinny być. Natomiast pamiętajmy, żeby we wszystkim zachować balans. Tak jak mówi się o tym, że w Szwajcarii na ileś tam kotów wydaje się jakieś sumy pieniędzy, prawda, czy na jakieś zwierzęta. Tak samo powinno być w Polsce. Jesteśmy w końcu krajem europejskim, cywilizowanym, prawda? Mamy XXI wiek, a my dalej nie potrafimy sobie poradzić z tym, że jakieś bezpańskie zwierzęta gdzieś latają, czy zrobią komuś krzywdę. I temu się nie ma co dziwić, czy jest to sława celebrycka, czy nie. Absolutnie nie powinniśmy w to wchodzić. Zajmijmy się tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Gdzie są zagrożenia? Jeżeli nie ma skowronków, to zróbmy, dlaczego ich nie ma. Leczmy tak naprawdę przyczyny, a nie skutek.
Ale nikt nie słucha. Są naukowcy, opracowali. Duże dokumenty są na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje, ale nikt tego nie słucha. Łatwo jest wzbudzić emocje. I to, co powiedziałem już na początku, jestem za wieloma rozwiązaniami tam proponowanymi, ale nie można wrzucać rzeczy niewłaściwych. Nie można mieszać tego, bo w ten sposób gubimy podstawowy cel tego typu rozwiązań.
Ja przepraszam, parafrazując, znowu nawiążę do tej pieczątki widocznie. Panie prezesie, jak będzie pieczątka pod postulatami, będzie chyba lepszym dokumentem.
Natomiast ja też tu chciałbym ewentualnie się jakby wypowiedzieć na ten temat. Nie? Jeżeli mówimy oczywiście o uwalnianiu psów, powiedzmy, z tych łańcuchów i tak dalej, to też jestem jak najbardziej za. Natomiast faktycznie brakuje mi czasami takiego jakby tłumaczenia albo podejścia, żeby ludzie mieli trochę inne do tego spojrzenie, szczerze mówiąc. Ja miałem w swoim życiu trzy psy, tak? I żaden z nich nie był na uwięzi, tak? One były, pierwszy to był w ogóle taki domowy, który siedział właściwie cały czas w domu, tylko w spacerek wychodził sobie, tak? Pozostałe dwa były na dworzu, nie? I one nigdy nie były przypięte, one albo były w końcu, taki jakby większy, jakby taki mały piesek, to sobie chodził po podwórku, tak? I jakby nie było tu z tym problemów. Ja od samego początku nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby tą smycz, żeby łańcuch mu założyć. Chociaż moja rodzina pochodzi jakby poprzednie pokolenie ze wsi. Jak jeździłem do babci czy coś, ten pies też zawsze na tym łańcuchu był. To była prawda. Natomiast też to, co rozmawiałem po prawej i po lewej stronie. Też trzeba znaleźć jakiś zdrowy rozsądek, bo jeśli to wszystko wrzuca do jednej ustawy, to nic dziwnego, że ludzie mają podzielone opinie i to może polec, albo przejść znowu, nie wiem, czym to się skończy, bo dzisiaj cały czas ministerstwo mówi, że pracuje nad poprawami, a wszyscy konsultują, mówią, że nie. I chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, która tam też jest. Tam jest taki wymóg, że pies musi mieć tam w zależności od wysokości kłęba, czyli jak wysoki jest, 15 metrów kwadratowych jest ten najmniejszy. Tak? Im większy, to ma nawet do 24. Tak? I teraz, tam jest pewien paradoks. Jak spojrzymy na te przepisy...
Chodzi o przestrzenie w schroniskach
to chodzi o kojce. Ale kojce można mieć u siebie na podwórku też dla psa, bo tak gros obecnych ludzi, z którymi gdzieś tam utrzymuje kontakty, tak ma, że pies na przykład jest w ciągu dnia w kojcu, jak przychodzą pracownicy, przyjdzie listonosz i tak dalej, na noc się zamyka bramę i się psa wypuszcza, osagania, ma też lepszy dopływ i tak dalej. Ale jeżeli faktycznie to będzie dotyczyło tylko też kojców u ludzi, ja zawsze tak staram się porównywać te zwierzęta do ludzi, tak? Czyli jeżeli my mówimy o kojcu, czyli indywidualnej strefie dla psa na 15 metrów kwadratowych w górę, to ja pamiętam, jak myśmy się ożenili z żoną, że wzięliśmy ślub i jeszcze pojawiło się potem dziecko, tak, czyli my na początku, dzisiaj jest dużo lepiej oczywiście, ale na początku mieszkaliśmy w trójkę na 9 metrach kwadratowych. To jak teraz to sobie porównam do tego wymogu 15 w górę na każde zwierzę, bo teraz pytanie, jak ktoś ma 3, bo i tak ludzie mają 3, 4, to ma być 60 metrów kwadratowych wydzielonego z terenu, powiedzmy, na własnej działce?
Generalnie chodzi o to, żeby doprowadzić do pewnego dobrostanu dla zwierząt, karać wszystko to, co w naszych kontaktach ze zwierzętami jest uznawane za złe i naganne. Ta ustawa powinna być prostsza. Dobrze, że o tym rozmawiamy, bo to znaczy, że może z tego wyjdzie kilka różnych innych ustaw, które w sposób konkretny zabiorą się za konkretne rzeczy. No i pewnie będziemy wracać do tej dyskusji, bo temat jest bardzo ważny. Nie porozmawiamy więcej, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny, dr Radosław Stojek, prywatny przedsiębiorca. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się jutro z Państwem 5 minut po godzinie 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękuję. Także za dużo wpisów, których już nie zdążyłam przeczytać, ale bardzo dziękuję za nie. Do usłyszenia.
Dziękuję w imieniu mojego sterylizowanego kota. Córka.
Dziękuję.